Gościem Poranka Wnet jest pan profesor Jan Żaryn, historyk, były senator Prawa i Sprawiedliwości, ale dzisiaj zupełnie nowej roli, nowej funkcji jako dyrektor nowo powstałego Instytutu Dmowskiego i Paderewskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie o poranku.
My również witamy o poranku, to proszę się pochwalić tym swoim nowym dzieckiem. Instytut Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Skąd pomysł na takie połączenie tych dwóch postaci?
Przede wszystkim to jest dziedzictwo bardzo szacowne i ważne z punktu widzenia także współczesności. Dziedzictwo, które wiąże się z takimi dwoma gałęziami wyrastającymi pokoleniowo z pokolenia niepokornych, czyli gałąź, która doprowadziła do z pokolenia na pokolenie stworzenia kolejnych ugrupowań, struktur obozu narodowego i z drugiej strony katolicyzmu społecznego. W przypadku polskim tym fundamentem, z którego wyrastały te dwie gałęzie i nie zawsze obok siebie były blisko, czasem się rozstawały na większe odległości, to była Liga Polska i Liga Narodowa. W dużej mierze tam w końcu XIX wieku odbywał się ten wspaniały proces budowania nowoczesnego narodu w olbrzymiej kontrze, walce, można powiedzieć, z procesem rusyfikacji i germanizacji, czyli przedmiotem głównej troski Ligi Narodowej była walka o przejęcie, pozyskanie dla polskości, jak wówczas mówiono, tak zwanych warstw ludowych. I odbywało się to w trzech zaborach. W każdym oczywiście warunki były diametralnie różne. W pruskim i rosyjskim rzeczywiście ta wojna o przetrwanie narodu polskiego była najbardziej widoczna, ale też najbardziej zwycięska. Oj, przepraszam bardzo.
100 lat. Wczoraj dzięki, podczas wielkie konferencji prasowej z wicepremierem, panem profesorem Piotrem Glińskim, powiedział pan odnośnie dorobku obu tych postaci, że jest to dorobek potwornie zafałszowany w wielu aspektach, który wart jest w związku z tym wnikliwego przełożenia. Tak w telegraficznym skrócie, w takiej pigułce. Dlaczego on jest tak zafałszowany? Gdzie te karty historii zaczęły właśnie się jakoś tak rozjeżdżać?
No przede wszystkim to za sprawą dwóch tragicznych wydarzeń. Z jednej strony II wojna światowa i potem kolejne represje do 1956 roku, czyli przerwanie jakby głosu tych ludzi i ich poglądów, ich postaw, ich sylwetek. One zostały zagubione przez to, że po tym akcie ludobójstwa na polskiej inteligencji, w tym właśnie inteligencji chrześcijańsko-narodowej, nastąpił PRL, który z kolei wypłukał z pamięci zbiorowej wspólnoty naszej bardzo wiele nazwisk, osób. Dzisiaj choćby przypominałem sobie, czytając o Karolu Hubercie Roztworowskim i piękne słowa Jana Pawła II z początku lat 90., gdy skierował do profesora Marka Roztworowskiego, ministra kultury ówczesnego, a syna Karola Huberta Roztworowskiego, piękne słowa mówiące właśnie o tym, jak pamięć o Karolu Hubercie Roztworowskim została zagubiona. Mówił to papież, przedstawiciel nauki społecznej Kościoła, a jednocześnie mówił o narodowcu, o członku Lidze Narodowej, Stronnictwa Narodowego, bardzo mocno związany z dziedzictwem chrześcijańskim, bo jego dramaty, a przypomnijmy, że to jest postać no, mniej więcej równa Stanisławowi Wyspiańskiemu, więc to nie był byle kto w polskiej twórczości, ale jego twórczość była osadzona głównie na terenie Ewangelii i tamtych czasów także w sensie historycznym. W związku z tym w PRL-u był oczywiście osobą wygnaną z pamięci i takich postaci jest bardzo dużo. Różni moi ulubieńcy, którzy znajdowali się na terenie prosto z mostu Stanisława Piaseckiego, także postaci wartej przypomnienia. Prosto z mostu znajdowały się największe talenty twórcze pisarzy, poeci polscy dwudziestolecia międzywojennego. Także o nich nikt dzisiaj nie pamięta. Trzeba więc ich wydobyć albo z fałszywego obrazu przenieść na prawdziwe rozpoznanie.
Krytycy Instytutu Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, już podnoszą argument, że jak można było połączyć tak dwie różne postaci. Ignacy Paderewski, kosmopolita, bywalec światowych salonów, a z drugiej strony Roman Dmowski, może nie faszysta, ale nacjonalista, narodowiec. Jak można było tego dokonać?
No jakoś się udało dokonać. No jeżeli Ignacy Jan Paderewski był kosmopolitą, to Roman Dmowski też był kosmopolitą. I w związku z tym łączy ich wiele kosmopolityzm. Ale tak na serio, to oczywiście są to dwie postacie szalenie ważne z perspektywy odzyskanej przez Polskę niepodległości w 1918-19 roku. Oczywiście te dwa podpisy na traktacie wersalskim bardzo wiele znaczą, ale także to są takie fundamenty tego pokolenia niepokornych. Paderewski urodzony w 1860 roku, Dmowski 4 lata później. I są to postacie, które wiążą się, bo oczywiście nie tylko te dwie. Można byłoby na przykład uznać, że przywódcą katolicyzmu społecznego czy wężej Hadecji jest bardziej Wojciech Korfanty niż Ignacy Jan Paderewski. Ale faktem jest, że i jeden i drugi, Dmowski i Paderewski, reprezentują właśnie te dwa wielkie nurty naszej spuścizny, naszego dziedzictwa, czyli właśnie nurt narodowy i chadecki, czy też szerzej katolicyzmu społecznego, które były ze sobą w dyskusji na najważniejsze tematy, takie przede wszystkim jak naród, jak wspólnota narodowa, co to jest dzisiaj, co to znaczy polskość. I warto dzisiaj tę dyskusję między nimi przypomnieć także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy być Polakami.
Środowiska narodowe będą współpracować, czy współpracowały z panem, bo pewnie muszą się cieszyć, że taki Instytut Dmowskiego powstaje.
Ja otrzymuję od wczoraj bardzo dużo SMS-ów i także mailowych listów z poparciem i z gratulacjami, i część tych gratulacji pochodzi od środowisk szczególnie młodego pokolenia narodowców. I bardzo się cieszę, bo oczywiście to, co będziemy w Instytucie czynić, różnego rodzaju organizować konferencje, panele, spotkania, są w jakiejś mierze dedykowane młodemu pokoleniu. Bardzo bym przynajmniej sobie tego życzył. I w związku z tym na przykład świat studencki, czy młodej polskiej inteligencji, która także należy do zwolenników myśli narodowej, czy młodzieży wszechpolskiej, czy do innych struktur organizacyjnych, studentów dla Rzeczpospolitej. To są wszystko organizacje, struktury, które bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ale oczywiście także zapraszam piłsudczyków, socjalistów niepodległościowych i wszystkich, którzy chcą się rozwinąć, poznając bardzo ważną część naszej historii.
To już niebawem, bo w tym miesiącu, tak zapowiedział przynajmniej profesor Piotr Gliński, Instytut zacznie działać.
Tak, chociaż oczywiście pierwsze kroki będą może niezauważalne tak od razu, ponieważ musimy zdobyć siedzibę, musimy ją wyremontować, musimy zorganizować zespół ludzi, który już zresztą pracuje, żeby była jasność. Oczywiście na razie pracuje, spotykając się u mnie w domu ze mną, ale niewątpliwie jesteśmy już w trakcie tworzenia pierwszych dzieł, takie pierwsze dzieła, które wyjdą, to równoległa seria dwóch słowników. Polski Słownik Biograficzny Działaczy Obozu Narodowego i obok druga seria Polski Słownik Biograficzny Działaczy Katolicyzmu Społecznego. Pomniki, wśród nich będą biogramy osób znanych, nieznanych i mam nadzieję, że jedni i drudzy trafią do podręczników szkolnych, proszę Państwa.
Budżet zapowiedziany to 1,5 miliona złotych. Inna sprawa równie...
Co, żeby była jasność, nie jest najwyższą sumą, ale proszę pamiętać, że oczywiście Instytut powstał jako najpierw idea, a teraz już bardziej słowo stało się ciałem w roku budżetowym, który już trwa. W związku z tym siłą rzeczy pieniędzy więcej pan minister nie mógł przeznaczyć. Natomiast no, liczę na
czasem,
to, że w przyszłym roku już budżetowym będzie nam lepiej.
Instytut Yad Vashem wczoraj przygotował list, w którym przeproszono za historyczne błędy podczas 5. Światowego Forum Holokaustu. List pojawił się na łapach dziennika Haaretz. Jak pan się odnosi? Czy to nie za późno na takie przeprosiny? Bo przecież wiemy, co tam było. Kresy były włączone do Białorusi.
No tak.
A agresja nazistowska niemiecka dopiero w 1942 roku.
Tak. No niewątpliwie błędy merytoryczne były oczywiste, ale jeśli mam być szczery, to oczywiście te błędy wynikają czy to z ignorancji, czy z totalnej niechęci do tego, żeby chociaż troszeczkę wyjść naprzeciw oczekiwaniom w tym przypadku polskim i zajrzeć do tego dziedzictwa historiografii polskiej, chociażby, żeby się zorientować w rzeczywistości. Ale to już pomijam taki pewnego rodzaju egocentryzm tej instytucji. Natomiast dla mnie najsmutniejsze było to, że ofiary Holokaustu zostały potwornie zmarginalizowane w Jerozolimie podczas obchodów rzekomo pamięci o Holokauście. Taka współczesna, twarda polityka okazała się być dużo ważniejsza i przykryła tę tragedię, która wówczas się działa w czasie wojny, a tym, który przykrywał, był Instytut Yad Vashem. Ja myślę, że to oni powinni przeprosić ofiary Holokaustu za to, a nie koniecznie tylko i wyłącznie za to, za co przeproszono.
No, ofiar, jak wiemy, przynajmniej na razie nie przeproszono, ale instytut, który tak zajmuje się historią, no, nie powinien dopuszczać się do tego typu zaniedbań, nie wiem, pomyłek.
Pani redaktor, no jesteśmy nie tyle przyzwyczajeni do tego, że takie pomyłki i zafałszowania dziejów istnieją. Jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że w różnych ważnych niestety także miejscach, instytucjach zajmujących się naukowo historią dochodzi do błędnej prezentacji dziejów i do błędnej ich interpretacji. Ja nie jestem zaskoczony, ponieważ to się dzieje bardzo często, natomiast niewątpliwie trzeba jakby na marginesie tej historii i tych przeprosin ewidentnie prowadzić bardzo otwarty, a jednocześnie twardy merytorycznie, czyli na poziomie szukania prawdy, dialog z ważnymi środowiskami żydowskimi, w tym oczywiście z Instytutem Yad Vashem, i dialog, w którym będziemy wykazywać, że Polska i Polacy to niezwykły naród, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie. W czasie, niech da mi pani dokończyć, w czasie II wojny światowej, bo Polska i Polacy w tym czasie to jedyny naród i jedyne państwo, które wprowadziło do celów prowadzonej wojny z Niemcami i Sowietami ratowanie Żydów. Nie było takiego państwa innego jak polskie państwo podziemne i rząd polski na uchodźstwie. I Żydzi prędzej czy później to zrozumieją, zaakceptują i powiedzą. Droga długa, ale...
No ale między innymi instytut, któremu pan będzie przewodził, będzie miał też trochę pracy do zrobienia, bo wiemy, jakie opinie na temat Romana Dmowskiego się pojawiają, jeżeli chodzi o kwestię żydowską.
Ależ oczywiście, i żeby była jasność, nie całość dziedzictwa zarówno obozu narodowego, jak i chadeckiego jest dziedzictwem, które należy rozpatrywać tylko i wyłącznie w perspektywie pozytywnej. Z różnych powodów i ze względu na to, że czas jest dzisiaj zupełnie inny i nie ma tamtych problemów i dlatego, że ludzie także się mylili. Nikt dzisiaj nie będzie, odwołując się do dziedzictwa na przykład Piłsudczyków czy sanacji, uważał, że należy obozy koncentracyjne zakładać, a Bereza Kartuska niewątpliwie była obozem i na dodatek prowadzonym właśnie przez człowieka, którego dzisiaj bardzo wielu ludzi czci, nazywał się Józef Piłsudski, bo bez niego by tej Berezy nie było. Nie byłoby zamachu majowego bez Józefa Piłsudskiego, a nikt dzisiaj nie twierdzi, że należy dokonywać zamachów politycznych, odwołując się do tegoż Józefa Piłsudskiego. Więc my też będziemy się odwoływali do pozytywnego dziedzictwa tych dwóch nurtów, niewątpliwie krytycznie patrząc na inne pomysły z tego nurtu wychodzące, a dzisiaj już niech będą poddane krytyce należnej.
Mówił pan profesor Jan Żaryn, historyk. No i już możemy mówić, że prawie, że oficjalnie dyrektor Instytutu Romana Dmowskiego i Ignacego tak Paderewskiego. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. W Poranku Wnet. 8:33, a my teraz posłuchajmy Julii Marcel. Prawdopodobieństwo to nowa płyta z Kul Echo, a pod koniec lutego już koncert w Warszawie.